podróż. Nie mam pojęcia, co się wydarzy, ale pamiętajcie, że jesteście dobrze reprezentowani. Temat Grenlandii pojawia się też na innych panelach forum. Nie tak dawno, w tym zatytułowanym Czy Europa jest w stanie się obronić, nawiązywali do tego szef NATO czy prezydenci Finlandii i Polski. Karol Nawrocki podkreślał, że sytuacja wokół wyspy nie oznacza, że tracimy z pola widzenia wojnę w Ukrainie. Trzeba przyznać, że to łagodne stanowisko. Ze strony europejskich liderów padają też mocniejsze deklaracje. Zwłaszcza w obliczu gruźb Trumpa o nałożeniu ceł na państwa wspierające Grenlandię. Nie ma sensu wprowadzać ceł i dzielić, czy nawet grozić dodatkowymi cłami. Możemy znaleźć się w sytuacji, w której po raz pierwszy będziemy zmuszeni użyć mechanizmu antyprzemocowego wobec Stanów Zjednoczonych. Wyobrażacie to sobie? To szaleństwo. To nieprzewidywalna i bezsensowna agresja. Mówił francuski prezydent Emmanuel Macron, który chciał rozmawiać z Trumpem na temat Grenlandii w ramach grupy G7 w Paryżu, tuż po forum w Davos. Amerykański prezydent odmówił jednak wizyty we francuskiej stolicy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
A w TOK 360 dołączy do mnie prosto z Davos dr Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych. Lada moment. Europosłowie mają głosować, czy odesłać umowę handlową z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgoda na taki ruch zamroziłaby umowę z Mercosurem nawet na kilka lat. Po głosowaniu w Europarlamencie damy znać o jego wyniku oczywiście w TOK 360. To niezwykle namacalny przykład problemów polskiego sądownictwa. Sąd rejonowy w Giżycku uznał, że nie ma możliwości dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków, bo wyrok w ich sprawie rozwodowej nie istnieje. Wydał go bowiem sędzia, który został powołany przy udziale wadliwie ukształtowanej KRS. Tak zareagowała na to wczoraj w TOK 360 specjalizująca się w rozwodach mecenas Karolina Pańszczyk.
Między zakończeniem sprawy rozwodowej a podziałem majątku mogło minąć kilka lat. Przez ten czas uczestnicy tego postępowania mogli zawrzeć nowe związki małżeńskie. I co w takiej sytuacji? W momencie, kiedy ktoś się dowiaduje się, że jego wyrok rozwodowy, który on ma na papierze, który jest opatrzony pieczątką ze stwierdzeniem prawomocności, ma akt małżeństwa ze zmianką, że doszło do rozwiązania małżeństwa, że nagle okazuje się, że on w dalszym ciągu pozostaje w związku małżeńskim i jednocześnie zawarł drugi związek małżeński. No przecież to jest kuriozum.
Rządzący coraz otwarciej mówią o rozwiązaniu problemu neosędziów i odbiciu Krajowej Rady Sądownictwa z rąk PiSu. Dzisiaj Sejm rozpoczął pracę nad ustawą w tej sprawie, a już w piątek projekt przygotowany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka ma być przegłosowany. Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim, który jest w Sejmie. Witaj, powiedz, czego dotyczy ten projekt i skąd właściwie ten pośpiech?
Minister Żurek chce odwrócić zmiany wprowadzone przez PiS, po których sędziów, członków KRS-u zaczął wybierać Sejm. Tymczasem projekt, który jest obecnie w parlamencie, zakłada, że będzie ich ponownie wskazywało środowisko sędziowskie. Na co prawdopodobnie prezydent Karol Nawrocki się nie zgodzi i ustawę w tej sprawie zawetuje, mówi minister sprawiedliwości.
To bardzo nam utrudni pracę i będę apelował do prezydenta, żeby pochylił się nad tymi przepisami dla zgody nas wszystkich. Naprawdę, dlatego żebyśmy ten spór zażegnali. Widzicie państwo te ogromne problemy.
Problemy wynikające z podważania wspomnianych przez ciebie wyroków neosędziów, czyli tych powołanych przez obecną, niekonstytucyjną KRS. Dlatego, jak mówi mi były minister sprawiedliwości, członek KRS-u z ramienia Senatu, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, jest plan B na wypadek weta prezydenta.
Ten plan B zakłada realizację wyroków i orzeczeń polskich i europejskich trybunałów, które mówią, że członkowi Krajowej Rady Sądownictwa ich powołanie nie może budzić wątpliwości co do ich bezstronności. Jak to zrobić? Sędziowie sami w jasnej, transparentnej, przejrzystej procedurze wybiorą swoich przedstawicieli, 15 do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli zrealizują ten zapis konstytucji mówiący o tym, że jest to reprezentacja sędziowska, a Sejm zachowa się jak notariusz, czyli te kandydatury, przepraszam za kolokwializm, przyklepie, dokona wyboru dokładnie tego, który będzie rekomendowany głosem samego środowiska sędziowskiego.
No to teraz wróćmy do pośpiechu, o który pytałeś. Rządzący chcą, żeby Karol Nawrocki jak najszybciej podjął decyzję w tej sprawie. No i tak jak mówiliśmy, raczej spodziewają się weta. I plan B w związku z tym musi być wprowadzony w życie przed upłynięciem kadencji obecnej Rady, a ta upływa na początku maja. No ale jeszcze do rozwiązania pozostaje jeden problem, czyli kto i w jaki sposób w imieniu wspomnianego środowiska sędziowskiego wskaże kandydatów na sędziów członków KRS-u, których, jak to ujął senator Kwiatkowski, Sejm ma jedynie przyklepać.
Tak, bardzo ci dziękuję. To był Wawrzyniec Zakrzewski prosto z Sejmu. A ja nieczęsto to robię, ale zabieram państwa teraz do sądu, bo w sądzie sprawa całkiem istotna. Dokładnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie rusza proces księdza Michała Olszewskiego oraz byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o ponad 100 milionów dotacji dla Fundacji Profeto. Proces ruszył, choć obrońcy wnioskowali o odroczenie rozprawy z powodu zmiany składu sądu oraz ławników. Na miejscu reporter TOK FM Błażej Kulesza.
W tym momencie na sali rozpraw trwa przerwa. Emocje są i to duże. Mimo wcześniejszych zapewnień o złym stanie zdrowia na ławie oskarżonych pojawił się ksiądz Michał Olszewski, ale jak mówi adwokat księdza, mecenas Krzysztof Wąsowicz, nie czuje się na siłach, by składać wyjaśnienia.
Też będziemy wnosić o to, żeby sąd po prostu wyznaczył z urzędu psychiatrę, który przekaże, przebada tego księdza i sprawdzi, czy on może, kiedy on może, w jaki sposób on będzie mógł uczestniczyć w tym procesie.
To, co jest aktualnie przedmiotem sporu, to skład sądu oraz ławników. Ci nowi, zdaniem obrońców, nie mieli czasu, aby przygotować się do rozprawy, bo dowiedzieli się o zmianie 1,5 tygodnia temu.
240 tysięcy stron, to ja rzeczywiście pod kątem ilościowym potężniejszego materiału nie widziałem na własne oczy i jestem przekonany, że nawet prokurator tego nie przeczytał.
Ale z takimi wnioskami nie zgadza się prokurator. Na sali nie pojawił się jeden z obrońców oskarżonych. Zdaniem części adwokatów sprawa księdza Olszewskiego i Fundacji Profeto może potrwać nawet 10 lat. Błażej Kulesza, TOK FM.
Słychać było te emocje w tle. Moją gościnią w TOK 360 będzie Maria Pankowska, dziennikarka TVN24, która bardzo uważnie śledzi sprawę Funduszu Sprawiedliwości, również Fundacji Profeto i księdza Olszewskiego. Od samego początku znają na wylot. Likwidacja obowiązku zatrzymywania się przed skrętem w prawo na zielonej strzałce byłaby możliwa tylko w określonych warunkach, zapewnia w poranku TOK FM wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Jego resort rozważa rzeczywiście zmiany w związku z rekomendacjami zespołu ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Ci eksperci oszacowali, że blisko 90% kierowców i tak nie zatrzymuje się przed zieloną strzałką, ale jednocześnie nie przekłada się to na duży odsetek kolizji na skrzyżowaniach. Ale wiceminister Bukowiec mówił w poranku, że zielona strzałka zielonej strzałce nierówna i że wszystko zależy od tego, gdzie jest to skrzyżowanie, gdzie jest ta zielona strzałka.
Mówimy po pierwsze o dobrej widoczności dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego na danym skrzyżowaniu. Mówimy o obszarze, na którym jest dopuszczalna prędkość do 50 km na godzinę. Wraz tutaj z możliwością tego, aby zarządzający ruchem, zarządzający drogami mogli tego typu przepisy wprowadzić.
Pełniąc obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski również w TOK FM w pierwszym programie przekonywał, że kierowcy zamiast obserwować otoczenie skrzyżowania często skupiają się na strzałce.
Dojeżdżając do skrzyżowania mam prawny obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. A na czym czasami jesteśmy skupieni? Walczysz z znikającą zieloną strzałką. Głupio byłoby, ażebyś przejechał centralnie na czerwonym świetle, a czasami strzałka gaśnie w momencie, gdy już jesteś zupełnie przy sygnalizatorze.
Niewykluczone, że weryfikacja przepisów w sprawie zielonej strzałki doprowadzi do usunięcia części zielonych strzałek z sygnalizatorów. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że rozważane zmiany, jeśli wejdą w życie, to nieprędko, najwcześniej w 2028. Jutro szefowa MEN-u Barbara Nowacka ma przedstawić szczegóły projektu ograniczenia korzystania z platform społecznościowych przez dzieci i młodzież przed ukończeniem 15 lat. Ale Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa w poranku w rozmowie z Maciejem Głogowskim optymizm studziła. Jej zdaniem nie będziemy wcale europejskimi prekursorami w ochronie dzieci w internecie.
Uważam, że Polska będzie ostatnia w Europie, dlatego że w obecnej sytuacji geopolitycznej nałożenie zakazu udostępniania produktów cyfrowych na pewnym grupom wiekowym krajowym oznacza bardzo duże straty przychodów, kilkudziesięciomilionowe straty przychodów dla największych platform. Kiedy patrzę na skład Rady Cyfryzacji, to tam jest pełno lobbystów. Ostatnio dołączył do niej pracownik Mety, więc no, trudno, żeby takie ciało rzeczywiście doradzało skutecznie. Ja nie zachęcam do ostracyzmu wobec platform.
Przy
Ministerstwie Cyfryzacji.
Bo jest też prezydencka tak.
I ja nie zachęcam oczywiście do jakiegoś ostracyzmu wobec platform społecznościowych, ale skoro nie wykazują się społeczną odpowiedzialnością, skoro trwają procesy w Stanach Zjednoczonych, udowodniono Mecie, że oszukuje sąd, no to powinniśmy być ostrożniejsi.
Polski projekt zmuszenia Big Techów, żeby odcięły dzieci od platform społecznościowych, ma być wzorowany na przepisach australijskich. Te przepisy obowiązują od nieco ponad miesiąca i tylko Meta usunęła w Australii ponad 500 000 kont. Ponad 300 milionów złotych z budżetu trafia właśnie do samorządów na tegoroczną edycję programu asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. Tylko w Podlaskiem z dofinansowania korzysta ponad połowa gmin, a wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazał im właśnie 30 milionów.
Wsparcie dzięki tym pieniądzom uzyska przeszło 1700 potrzebujących osób w naszym regionie. Pozwoli to na prawie 600 tysięcy godzin usług asystenckich.
Pani Sylwia mówi, co jest potrzebne. Moja rola jako asystenta jest taka, żeby tego wsparcia pani Sylwii udzielić zgodnie z jej potrzebami.
Obiad zrobić i do banku, do lekarza, do sanitów i zakupy. I gdzieś wjechać.
Teraz miałyśmy taką sytuację, że pani Sylwia wymagała hospitalizacji, więc też musiałam asystować w przyjęciu na SOR-ze, tak, w wytłumaczeniu tych dokumentów, w wejściu na oddział, poinformowania też personelu o takim prostym języku komunikacji, żeby ta informacja była dostępna.
O tym, jak na co dzień asystent, asystentka pomaga osobie z niepełnosprawnością, opowiadały Sylwia Niemira i pomagająca jej Marta Stieszczenko z Fundacji Aktywni. Jeśli ktoś dzisiaj zarabia 8 tysięcy brutto, to na emeryturze za kilkadziesiąt lat może dostać tylko 2 tysiące. Tak wynika z najnowszych prognoz ZUS-u. Zgodnie z nimi w 2080 roku tak zwana stopa zastąpienia naszych wynagrodzeń spadnie z obecnych około 50 do zaledwie 25%. Takie prognozy to sygnał, by zacząć działać już teraz, budować swój kapitał nie tylko dzięki składkom na ZUS, mówił w TOK FM w EKG Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny z HRK Payroll Consulting.
Pamiętajmy, że i te dane, o których mówimy, to jest ta emerytura wypłacana z ZUS-u, czyli to jest ten pierwszofilarowe rozwiązanie, to, które jest ze składki emerytalnej, która jest w każdym miesiącu potrącana z naszego wynagrodzenia, czy opłacana przez przedsiębiorców. To jest jedno, a drugie to jest to, co my sami sobie zbudujemy. Już dzisiaj mamy możliwość budowania tego dodatkowego kapitału, czy to we współpracy z pracodawcą, czyli PPE, PPK. Mamy też rozwiązanie indywidualne IKE, IGZE, OIPE, które też się pojawiło ponad dwa lata temu, czyli to nowe rozwiązanie indywidualne. No jak widzimy i obserwujemy, no nadal są duże grupy osób, które w tych formach nie oszczędzają. Co prawda w zeszłym roku PPK to, jeżeli chodzi o nowych uczestników, wzrost o ponad 400 tysięcy, wartość aktywów również rośnie w PPK, zwiększa się też zainteresowanie IKE, IGZE czy OIP, ale nadal to nie jest tak, że już nie ma nowych osób, które mogłyby do tego dołączyć.
I teraz istotne, nie ma, że za mało. Ekspert dodaje, że warto oszczędzać niezależnie od tego, ile nam zostało do emerytury i jak duży jest nasz budżet, bo nawet niewielkie kwoty, ale odkładane przez dekady pozwalają zbierać całkiem solidny kapitał. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Już teraz można licytować razem z TOK FM. Mamy prawdziwe perełki na aukcjach. Są plakaty z autografem Janka Kozy. Wiszą w redakcji, widziałem, są super. Są znaczki pocztowe Cezarego Łasiczki. Można wysłać prawdziwy list z Cezarym Łasiczką. Jest korona równości od Anny Kmitarek-Zabłockiej. Są tradycyjnie kubki TOK FM. Jest też stuletni dostęp do TOK FM Premium. Lata mijają, do dzisiaj nie ustaliłem, czy jest to dostęp dziedziczny, czy też nie. Jest 12:16. To jest TOK 360, Adam Ozga. Czas na informacje TOK FM po informacjach o największym uderzeniu w przestępczość narkotykową w historii Unii Europejskiej. Jak oni to zrobili, że nikt z przestępców nie odkrył, co się kroi?
Reklama. Nowy rok i znowu postanawiamy zrzucić kilogramy.
Tym razem to nie musi być tylko postanowienie.
Naprawdę.
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju, siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
W hotelu
Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. Szczegóły na bristolbusko.pl.
Kaufland jest fresh, fresh.
Od czwartku soczyste pomarańcze tylko 2,99 za kilogram. Tak, soczyste pomarańcze tylko 2,99 za kilogram. A pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 7,49. Zgadza się, 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ-u Radosław Sikorski weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Będzie rozmawiał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą. Minister będzie też uczestniczył w panelach dyskusyjnych, a w Davos zostanie do piątku. Co trzeci dorosły Polak w ciągu ostatniego roku musiał pomijać posiłki, jeść mniejsze porcje lub wybierać najtańszą, niskiej jakości żywność. Nie z wyboru, lecz z konieczności. Tak wynika z badania dotyczącego bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Dodatkowo aż 46% Polaków w ostatnich 12 miesiącach obawiało się, czy wystarczy im pieniędzy na zakup żywności. To jeszcze ważna wiadomość dla pasażerów SKM-ki w Warszawie i okolicach. W związku z awarią w rejonie stacji Warszawa Zachodnia są utrudnienia w kursowaniu pociągów linii S2, S3, S4 i S40 oraz pociągów kolei mazowieckich. Opóźnienia mają nawet kilkadziesiąt minut.
12.21, Adam Mozga, to czego nie powiedziałem, to że na aukcję TOK FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łatwo Państwo trafią dzięki portalowi tokfm.pl. A już teraz gościem TOK 360 jest inspektor Piotr Celiński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa.
Polskie służby uczestniczyły w koordynowanej przez Europol akcji rozbicia międzynarodowego gangu produkującego syntetyczne narkotyki. Zlikwidowano 22 laboratoria, przechwycono ponad 9 ton narkotyków, setki ton prekursorów chemicznych, zatrzymano ponad 100 osób. W Polsce tych osób było 19, w akcjach brało udział 400 funkcjonariuszy. Są oczywiście zarzuty, są aresztowania, no i też centrum koordynacyjne tego całego procederu podobno było właśnie w Polsce. Podobno jest to największa też i najcelniejsza akcja wymierzona w narkobiznes w historii Unii Europejskiej. Powinno na nas robić wrażenie to, co się wydarzyło?
Znaczy, jestem przekonany, że tak, bo to jest wspólny sukces organów ścigania europejskich. Celowo podkreślam, bo tam również uczestniczyły administracje skarbowe. To jest efekt z pewnością dobrej współpracy. Taka była intencja założenia w 1994 roku w ramach przygotowań traktatu z Maastricht, Europolu. Taka była intencja, żeby skoordynować współpracę i prowadzić wspólne, efektywne operacje. Bo chcę państwu zwrócić uwagę na to, że wydarzyło się to chyba w ubiegły piątek, to świadczy o tym, że zamknięto pewną operację, która trwała z całą pewnością od lat co najmniej dwóch albo i trzech. Różnie mówią na ten temat enuncjacje prasowe. Więc to jest tylko zwieńczenie pewnego efektywnego sposobu zarządzania informacjami. To są dziesiątki wcześniejszych działań i to, co podkreślił pan redaktor, sukcesem jest też to, że nie wyciekły wcześniej żadne informacje na ten temat i stąd takie spektakularne sukcesy.
No właśnie, to jest coś, co mnie absolutnie zastanawia. Przy tej skali, przy tak długiej operacji, o czym pan powiedział, jak to jest możliwe, że to nie wyciekło? To aż powinniśmy w kategoriach sukcesu odczytywać właśnie? To znaczy, że zagrożenie takim wyciekiem było jednak spore?
Czy zawsze jest spore, bo jak mówi stara zasada Kevina Mitnicka, najsłabszym ogniwem zawsze jest czynnik białkowy, czyli człowiek. Udało się tego uniknąć, czyli zadziałały obydwa aspekty przekazywania informacji, czyli aspekt ten cybernetyczny, informatyczny i aspekt ludzki. Żadnych z tych elementów nie możemy się doszukiwać żadnego mankamentu. To świadczy o tym, że było dobrze przygotowane, ale też, nieeleganckie słowo, dobrze zabezpieczone. W kategoriach odpowiedzialności ludzi, ale też systemów, które nadzorują sieci, które są specjalnymi sieciami adresowanymi dla Policji Europejskiej. Po to też stworzono Europol, czyli Interpol ma swoją sieć informacyjną i komunikacyjną, tak samo Europol nią dysponuje. Naprawdę z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że wspólny sukces europejskich organów ścigania.
Jak się prowadzi tak dużą operację? Domyślam się, że ona się stopniowo rozrasta, że gdzieś jest początek, ale już na tym początku wiadomo, że mamy do czynienia z czymś większym, czy niekoniecznie?
Mogę powiedzieć tyle, ile mogę powiedzieć publicznie. To z pewnością źródłem i praprzyczyną jest zebranie informacji na temat tego, że jakieś zjawisko gdzieś się w takim czy innym kraju pojawiło, albo w kilku krajach. To zjawisko jest w sposób adekwatny do jego skali i do zagrożeń obserwowane. Być może są tam też stosowane różne formy technik pracy pozaprocesowej, tak to nazwijmy umownie. Następnie, kiedy
Czyli co, funkcjonariusze pod przykryciem na przykład?
Jeśli pan pozwoli, panie doktorze, pozostawię kwestię kuchni policyjnej na boku. Tak, pozaprocesowej. Potocznie nazywa się to pracą operacyjną, no ale cała policja na świecie tak pracuje. Państwo oglądacie też filmy kryminalne i różnej proweniencji. Tam to jest lepiej czy bardziej, mniej czy bardziej prawdziwie, ale jednak pokazane. I po tym pewnym etapie pracy przygotowawczej dochodzi do spotkania oficerów łącznikowych na odprawie w Hadze, gdzie ustala się pewien scenariusz, który będzie dalej prowadzony. Oczywiście czyli każdy z krajów przygotowuje swoje pole operacyjne. Europol to nie jest organizacja, która dysponuje własnymi siłami policyjnymi. To jest agencja współpracy. I to też trzeba pamiętać, że protoplastą, tak etiologicznie patrząc, to był Europol Drug Unit, czyli oddział, który był odpowiedzialny właśnie za narkotyki. To był główny cel. Później do tego doszło oczywiście zwalczanie terroryzmu po 2001 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc po tym przygotowaniu dochodzi do podziału ról. Wyznaczane jest kierownictwo operacji, no i ono zarządza poszczególnymi siłami policyjnymi. I dba też o to, aby żadna z informacji, które mogą być destrukcyjne dla całego działania, nie wypłynęła na zewnątrz. Powtarzam, wiem, że dosyć już nachalnie, ale to jest naprawdę sukces. W tych czasach, kiedy ilość włamań, ilość możliwych ingerencji w sieci teleinformatyczne jest ogromny, że nie wspomnę o pewnych naszych tutaj kołach politycznych, pokazuje to, że to wymagało dużego zabiegu. To też być może jest duży udział w tym naszego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które z pewnością też nadzorowało i dbało o szczelność systemów teleinformatycznych.
Okej, a jest takich sytuacji jak pokusa
żeby już zakończyć, że mamy już bardzo dużo i teoretycznie moglibyśmy iść dalej, ale z jednej strony pewnie jest jakieś zagrożenie wyciekiem, z drugiej strony może jest właśnie pokusa, żeby ten sukces odnieść już teraz, a nie iść po całą pulę, zdarza się, tak?
Nie będę specjalnie ujawniał tajemnic, bo to jest tajemnica polityczna, ale że niektóre kręgi polityczne w niektórych krajach potrzebują szybkiego sukcesu, bo jest akurat taki klimat, to są wybory, bo coś tam. Policja, całe szczęście, stara się maksymalnie izolować od takich wpływów i dla policji z sukcesem jest zamknięcie działania, ale także, bądźmy też uczciwi, to jest wyjście na kolejne rzeczy, które będą się działy. Jestem o tym głęboko przekonany. Każde przeszukanie, które po drodze zostało na pewno wdrożone, każde udokumentowanie jest potencjalnym wyjściem na posiadanie broni, na posiadanie czegoś więcej niż tylko narkotyki, na handel ludźmi. To są dziesiątki powiązań. Grupy zorganizowane rzadko są monotematyczne. Także tutaj pewnie tych wyjść, o czym się dowiemy za miesiąc, dwa, może za rok czy dwa, będzie z pewnością też wiele. Dlatego naturalna pokusa nie towarzyszy policjantom, chyba że dotyczy to jakiejś sytuacji dramatycznej, kiedy trzeba nagle zareagować, bo ktoś komuś grozi życiem.
Ale to nie pokusa wtedy, atakiem na życie czy na zdrowie. To jest uzasadnione działanie.
To jest uzasadnione działanie. Także żaden z dowódców zarządzających tego typu operacji nie da się zmanipulować w kierunku przyspieszmy, bo to jest komuś potrzebne. Nie. Tak nie działa profesjonalna policja. I tutaj mamy na to dowody.
Bardzo, bardzo dziękuję. Inspektor Piotr Celiński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, był gościem TOK 360. Największe uderzenie w narkobiznes w historii Unii Europejskiej. Polska policja we współpracy z Europolem przejęła ponad 9 ton narkotyków o czarnorynkowej wartości kilkuset milionów euro. Jest 12.29, TOK 360. A gościnią TOK 360 jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W dzienniku Gazecie Prawnej Wojciech Kubik opisał kampanię dezinformacyjną, której celem jest wytworzenie wrażenia, że państwo nie działa, służby są nieskuteczne, a jest to ubrane w taki płaszczyk oddolnej inicjatywy sąsiedzkiej straży obywatelskiej, takiej wzajemnej samoobrony. Ja sam widziałem takie posty na lokalnych grupach już jakiś czas temu, więc może intencje były całkiem czyste, ale jak w takim razie odróżniać te czyste intencje od nieczystych?
No to jest bardzo trudne, ponieważ faktycznie tak, to działanie właśnie tego typu zachęt do dołączania do jakichś straży obywatelskich, straży społecznych, jak to jest nazywane, ale też przypomnijmy sobie, prawda, tę grupę obrońców granicy, tak, która działa bardzo podobnie, tak, to znaczy na różnych grupach w mediach społecznościowych, na Facebooku i tak dalej, pojawiały się takie zaproszenia do dołączenia do tej grupy, no i później te grupy faktycznie się tworzyły. I no gdzie niegdzie po prostu tak de facto zakłócały spokój, atakując na przykład grupy osób migranckich czy po prostu wyglądających, prawda, obco. No więc odróżnienie tego, wydaje mi się, musi zacząć się od tego, że kiedy widzimy takie posty, kiedy widzimy, że ktoś zachęca nas do dołączenia do jakiejś grupy, to naprawdę za każdym razem warto powiedzieć sobie stop, na chwilę się zatrzymać i sprawdzić, prawda, w sensie, kto opublikował ten post, co to jest za grupa, co jeszcze tam jest napisane, czy to nie jest zbyt emocjonalne, bo na przykład czasami w ogóle dezinformacja działa w ten sposób, że wrzucamy jakąś informację, która jest ogromnie emocjonująca. I tak naprawdę takim naszym, prawda, takim naszym znakiem stop powinno być właśnie to. To znaczy, kiedy widzimy coś, co tak bardzo nas emocjonuje, ogromnie nas denerwuje i po prostu każe nam coś zrobić natychmiast, no to warto pomyśleć sobie, czy faktycznie chcę to robić.
No ale w tych emocjach też czasem tym trudniej o trzeźwą ocenę. Tego typu kampanie, one są obliczone na efekt natychmiastowy, czy to jest drobna rzecz, która razem z inną drobną rzeczą przez długi czas powinna działać, żeby osiągnąć efekt silniejszy i bardziej powszechny?
Te kampanie działają dwutorowo, a nawet trzytorowo. To znaczy, po pierwsze, to są drobne rzeczy, które po czasie, tak, jedna drobna rzecz, dodamy do tego drugą drobną rzecz, niosą jakiś już większy efekt społeczny i polityczny. Po drugie jednak, te kampanie no, mają też taki określony tak, cel w krótszym okresie. I ten cel może być różny. To znaczy, to może być na przykład, tak jak wspominał pan na początku, wzbudzenie takiego poczucia, że państwo nie działa i że obywatele muszą, prawda, wziąć swoje bezpieczeństwo w swoje ręce. No bo to jest taka główna wiadomość, tak? Główna teza tak naprawdę tych kampanii. No i z trzeciej strony, poza tym, że one tak krótko i długoterminowo mają wpływać na to, co myślimy, no to tego typu kampanie, o których mówimy, czyli właśnie ta straż społeczna, straż obywatelska, czy właśnie ten ruch obrońców granicy, no to jest też taki klasyczny call to action, tak? Czyli no, zawołanie do działania. Chodzi o to, że chcemy, żeby te nasze działania dezinformacyjne miały wpływ nie tylko w kontekście tego, co tak, te osoby, które sobie zobaczą te na przykład nagrania, te posty, tak? Nie chodzi tylko o to, co myślimy, no i w tym sensie pośrednio później, tak, jakie decyzje zostaną podjęte przez te osoby, które natrafiły na tę kampanię dezinformacyjną, ale właśnie, żeby ludzie zaczęli działać jakby już teraz. Czyli, prawda, ktoś widzi taki post i dla niektórych ten post po prostu jest jakimś jednym z setek postów, które widzieli danego dnia, sobie myślą, o no, może państwo nie działa i idą dalej, prawda, to już ziarno niepewności jest zasiane, ale nic się z tym nie dzieje. Od razu przynajmniej. Natomiast dla pewnej grupy ludzi, prawda, zobaczą, ktoś zobaczy ten post i uzna, aha, no i to jest ten mój, prawda, znak, że ja muszę działać, muszę dołączyć do tej straży na przykład. Więc dlatego ta kampania jest, powiedziałabym, taka niebezpieczna, no bo w przeciwieństwie do tych najpowszechniejszych kampanii dezinformacyjnych, które też oczywiście mają przynieść nam pewne skutki, tak, w przyszłości rzeczywiste, w kontekście wyborów, naszych działań podejmowanych przez nas i tak dalej, no to ta chce naprawdę chce doprowadzić do tego, żeby jednak te osoby, które na nią natrafią, podjęły jakieś takie faktyczne działanie już nie tylko w świecie wirtualnym, tak? Czyli nie tylko udostępnianie, lajkowanie, komentowanie, tylko w świecie rzeczywistym.
No tak, bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była gościnią TOK 360. Te straże obywatelskie, które wcale nie powstają, ale za to budzą takie poczucie zagrożenia, to jest tylko jeden z wielu przykładów tego typu kampanii. Edukacja może to nam trochę pomoże, a teraz ekonomicznie poedukuje nas może trochę Tomasz Setta, czy w inną stronę będziesz zmierzał, nie będziesz edukował, a...
Troszkę będzie edukacyjnie. Rozwiniemy sobie skrót OKI chociażby, czyli osobiste konta inwestycyjne. Nie wiem, Adamie, czy pamiętasz taki pomysł ministra Domańskiego z minionego roku? To jest pomysł...
Coś podatek Belki
tak,
ominiemy.
Co zrobić z podatkiem Belki, bo to przecież jedna z obietnic obecnego rządu, że będą tutaj pewne wyłomy w tym systemie, żeby zachęcić nas Polaków do oszczędzania. Sprawdzimy, co z tym projektem, bo od początku lipca już powinien obowiązywać. Jakie ma szanse i czy rzeczywiście przekona nas Polaków do tego, żeby te pieniądze trzymane gdzieś tam pod kanapą inwestować, a nie po prostu oszczędzać, bo tracą na wartości, jeśli gdzieś tam trzymamy je w domu albo na jakimś koncie bankowym, więc będzie o tym i nasze oczy są zwrócone też pewnie jak państwa wszystkich na Davos, a będziemy też w Nowym Jorku, sprawdzimy jak amerykańskie rynki, czy dały jakiś sygnał Donaldowi Trumpowi, że jego roszczenia wobec Grenlandii to może nie najlepszy pomysł także dla amerykańskich big techów czy spółek notowanych na parkiecie właśnie w Nowym Jorku. O tym będzie w EKG po informacjach.
A w TOK 360 do Davos wpadniemy również po godzinie 13. Tomasz Setta i EKG już za chwilę.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Polskie jabłka czerwone na wagę 2,49 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo. Kraina Mięs 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kilogramów na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy szynkę wieprzową bez kości 13,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Jeszcze 5 godzin siedzenia w biurze? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl, jak zesnął.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Taniej masz!
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3099 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.